Cześć, z tej strony Kamil. Witam Cię w 20. odcinku podcastu o książkach, które uczą. W tym podcaście omawiam najważniejsze lekcje z ciekawych książek, by zaoszczędzić czasu lub zachęcić do ich przeczytania. Czy jest coś prostszego niż prowadzenie rozmowy? Wydawać się może, że nie. Przecież to jest oczywiste. Ja o coś pytam, ktoś odpowiada, później ja się jakoś do tego odnoszę, ta osoba odpowiada i tak rozmowa się toczy. Jednak w sytuacji, gdy wracasz z pracy i widzisz się w mieszkaniu, a twój partner lub partnerka siedzi przy kompie ze słuchawkami i rozpływa się nad najnowszym sezonem Stranger Things, to powiedzieć, że masz ochotę roznieść go lub ją na strzępy, to zdecydowanie za mało powiedziane. I jak nie patrzeć, podobne sytuacje trafiają nam się w każdej sferze naszego życia. Widząc taką sytuację, masz trzy możliwości. Możesz zabić, możesz olać to lub przekonać drugą osobę do zmiany swojej postawy. Tylko jak ją przekonać do czegoś, gdy jedyne o czym myślisz to trzaśnięcie drzwiami i wyrzucenie z siebie całego gniewu? Z pomocą przychodzi książka Marshalla Rosenberga pod tytułem Porozumienie bez przemocy. Porozumienie bez przemocy to książka przede wszystkim o komunikacji. Tylko nie tak jak na przykład mówiliśmy w drugim odcinku podcastu o książce ABC Psychologii Komunikacji, która skupiała się przede wszystkim na różnicy między komunikatem nadanym a odebranym. Tutaj Marshall podchodzi bardziej holistycznie do tego tematu. Mówi o tym, jak naprawiać kontakty między nami, jak je wzbogacać. Dużo mówi o emocjach, o rozmowie, o empatii w stosunku do drugiej osoby i w stosunku do nas samych. Mówi też dużo o tym, jak wyrażać siebie, by nie krzywdzić innych, ale też by nie robić krzywdy samemu sobie. To jest bardzo ważne. Jako mediator z ponad 20-letnim doświadczeniem pokazuje nie tylko na przykładzie swoich historii, ale także historii swoich klientów, jak porozumiewając się bez przemocy można rozwiązać dowolny konflikt, choć nie zawsze jest to takie proste, ale zawsze warto próbować. Skoro wspomnieliśmy już o autorze, to warto wspomnieć, że Marshall zmarł w 2015 roku. Był to człowiek, który miał wizję i odwagę, aby z tą wizją zgodnie żyć. Jako twórca Nonviolent Communication, czyli porozumienia bez przemocy, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, rozprzestrzenił swoją metodologię na ponad 60 krajów. Był psychologiem klinicznym z ogromnym doświadczeniem praktycznym, jak wspominaliśmy już wcześniej, mediatorem i ojcem czwórki dzieci. Wierzył i doświadczył, że życie w harmonii z innymi, z samym sobą jest możliwe. Uczył też, jak rozmawiać z ludźmi i wierzył, że możliwa jest zmiana społeczna, że świat może iść w stronę pokoju, współpracy, wzajemnego szacunku i zrozumienia. A dlaczego tą książkę wybrałem? Czy często masz tak, że mówisz do kogoś i masz wrażenie, że druga osoba patrzy na ciebie jak na kosmitę? Ja tak. Czy inni obrażają się na ciebie, choć spokojnie tłumaczysz im, co ci leży na sercu? No, chyba każdemu się to zdarza. I na przykład, czy marzy ci się w końcu spokój, radosne rozmowy o przyszłości, zamiast wywlekania brudów i ciągłej walki na argumenty? Mi tak. Dlatego właśnie stwierdziłem, że tą książką chcę się podzielić, ponieważ ona pomaga te wszystkie problemy rozwiązać i komunikować się z innymi o wiele, wiele efektywniej. O czym chciałbym szczególnie porozmawiać w dzisiejszym odcinku podcastu, to o metodzie komunikacji, która jest podstawą porozumienia bez przemocy. I ta metoda składa się z czterech elementów, ale o nich za chwilę. Najpierw pomyśl sobie o takiej sytuacji. Wyobraź sobie lub przypomnij osobę, z którą masz lub miałaś w przeszłości konflikt. Może to być sytuacja w domu, gdzie codziennie słyszysz różne straszne słowa. Może to być sytuacja zawodowa, gdzie twój szef wydaje się nie zwracać uwagi na pomysły lub współpracownik, który nie dotrzymuje kolejnego z terminów. Przypomnij sobie taką sytuację i co wtedy mówisz tej osobie? Albo jak reagujesz w tej sytuacji? Co wtedy czujesz? Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że to, co wtedy mówisz, albo nie trafia do tej osoby, albo ulegasz temu, co mówi i w ogóle się nie odzywasz. Tak czy inaczej, nie przekonasz jej do wykonania żadnej akcji, żadnej zmiany sposobu zachowania, nie mówiąc nic lub wzbudzając w niej negatywne uczucia. Jeśli takie sytuacje wciąż się powtarzają w twoim życiu i nie możecie dojść do porozumienia, to możesz skorzystać z dość prostego schematu wypowiedzi, zarówno odbierając jakiś komunikat, jak i jakiś komunikat nadając. Czyli w sytuacji, kiedy na przykład szef na ciebie najeżdża i chcesz się jakoś przed tym obronić, to znaczy może nie tyle obronić, ale pokazać szefowi, że to co robi nie do końca ci odpowiada. Niezależnie od tego, czy taki komunikat odbierasz, czy nadajesz, to możesz skorzystać z prostego schematu, który zawiera cztery kroki. Najpierw powiedz swojemu rozmówcy, co się dzieje, to znaczy jakich słów konkretnie używa, przedstawiaj fakty. Później powiedz mu, co czujesz, następnie czego potrzebujesz, a na koniec jaka zmiana poprawiłaby twoją sytuację. Czy korzystałeś kiedykolwiek z tego typu wypowiedzi? Jeśli nie, to wiedz, że po pierwsze pozwoli ci to przekazać jasno swoje zdanie lub uwagi. Jesteś w stanie uniknąć urażenia drugiej osoby, choć wiadomo, nie do końca mamy na to wpływ. Jesteś w stanie uniknąć kłótni, wywlekania brudów i rozmawiać spokojnie i na poziomie. To jest bardzo istotne w utrzymaniu dobrej relacji. Każdy z tych czterech punktów, czyli opisanie co się dzieje, co czuję, czego potrzebuję, czego oczekuję, omówimy teraz trochę szerzej na przykładach. Punkt pierwszy. Spostrzeżenia. Pierwszym elementem komunikatu zgodnego z metodą porozumienia bez przemocy jest spostrzeżenie, czyli zauważenie tego, co dzieje się wokół nas lub co robi druga osoba i wyrażenie tego w jasny sposób. Czyli najpierw, jeśli ktoś krytykuje cię w jakiś sposób, to zaobserwuj zachowanie tej osoby. I interesuje cię przede wszystkim rzeczywisty obraz, czyli zrozum, co czujesz, zrozum, co widzisz i co słyszysz. I nie chodzi tutaj o jakieś jakby subiektywne spostrzeżenia, ale jeśli ta osoba mówi jakieś konkretne słowa, to zaobserwuj te konkretne słowa. Jeśli wykonuje jakieś gesty, to zaobserwuj te gesty. Jeśli zachowuje się w jakiś inny sposób, to chodzi ci dokładnie o to, a nie o interpretowanie tego. Jeśli chcesz się też wyrazić dokładnie, to nie używaj ogólników. Ogólniki najczęściej prowadzą do takich bardzo subiektywnych naszych spostrzeżeń, czyli używając słów takich jak nigdy, zawsze, stale, ilekroć, za każdym razem, często lub rzadko. I wiem, że używałem ich wcześniej. Jednak używanie tych słów może nie prowadzić do dobrych rezultatów. Przykładowo, kiedy mówisz drugiej osobie, rzadko robisz to, co chcę, to można to wyrazić inaczej. Bo rzadko robisz to, co chcę, nie daje tej osobie jakby konkretnego obrazu sytuacji. Ona nie wie, co dla ciebie znaczy rzadko. Taki komunikat można zamienić na przykład, kiedy ostatnio proponowałem, żebyśmy coś zrobili, to 3 razy z rzędu powiedziałeś nie. No i to jest jakby wyraźne i jasne. Podobnie, jeśli mówimy o kimś innym, na przykład on często do nas wpada. Nie wszyscy rozumieją, co znaczy często. To jest bardzo subiektywne spostrzeżenie. Więc można to zmienić na przykład, on wpada do nas przynajmniej 3 razy w tygodniu. Czyli jest konkretne. Czyli przychodzi do nas, do naszego domu, czy gdzieś tam, 3 razy w tygodniu. 3 razy w tygodniu to nie jest często, to nie jest rzadko, to jest dokładna liczba. Tak samo, jeśli chcesz drugiej osobie dokładnie przekazać, co widzisz, co się z tobą dzieje, to unikaj komunikatów, które zablokują jej możliwość zrozumienia. Przede wszystkim są to osądy moralne. Czyli jeśli ktoś nie wyznaje naszych wartości, to oceniamy go jako osobę złą, albo jeśli działa zgodnie z nami, to jest dobrą. Na przykład, gdy mówisz do kogoś, jesteś skończonym leniem, to przez to chcemy pokazać, że nie wiem, ta osoba nie jest tak pracowita, jakbyśmy chcieli, czy nie wiem, nie pracuje wtedy, kiedy naszym zdaniem powinna pracować. W ten sposób przedstawiamy sytuację z naszej perspektywy i ta osoba może tego kompletnie nie złapać. Unikajmy także porównań. Na przykład porównując kogoś do siebie, albo porównując kogoś do innych, czy odwołując się do podobnych sytuacji. Na przykład, kiedy mąż mówi do żony, gotujesz jak moja babcia, to może oznaczać, że ona gotuje bardzo dobrze, albo że gotuje tragicznie. Jednak jest to pewnego rodzaju porównanie i nie zawsze druga osoba może złapać, o co chodzi. Tak samo, kiedy dziewczyna mówi do chłopaka, przykładowo są w jakiejś podróży w górach i ona mówi do niego, o, nad morzem było cieplej. No to ten chłopak może stwierdzić, dobra, to kurczę, to więcej nie pojedziemy w góry. I mimo tego, że dziewczyna może bardzo lubić jeździć w góry, to przez ten komunikat wywoła w nim jakąś reakcję, której nie do końca chyba chciała. Chciała po prostu wyrazić swoją opinię, a mogła przez to spowodować, że on stwierdzi, że ona nie chce jeździć w góry. Kolejną blokadą zrozumienia jest niebranie odpowiedzialności za swoje czyny. Czyli kiedy mówiąc o czymś, odnosisz się do czynników zewnętrznych. Na przykład do cudzych działań, mówiąc uderzyłem synka, bo wybiegł na jezdnię. Jakby to, że on wybiegł na jezdnię, jest przyczyną tego, że go uderzyłeś. Albo polecenia zwierzchników, czyli okłamałem klienta, bo szef mi kazał. Albo nacisk grupy, zacząłem palić, bo wszyscy moi koledzy palili. W ten sposób jakby obwiniasz daną sytuację lub osobę o swoje działanie. I nie bierzesz odpowiedzialności za to, że to ostatecznie ty podejmujesz decyzję, czy coś zrobisz, czy nie. Dość często wynika to poprzez słowa, których używamy, a które bardzo nam to ułatwiają. Na przykład muszę, trzeba, zawsze, przez ciebie, albo bo oni, bo inni, bo ty coś tam takiego robisz lub robiłeś. W ten sposób zrzucasz odpowiedzialność na jakąś sytuację i ograniczasz sobie możliwość podjęcia decyzji. Jeśli jednak chcesz wziąć odpowiedzialność za siebie, za swoje słowa, możesz użyć słów na przykład chcę albo wolę. Jest to o tyle trudniejsze, że niektóre osoby, według tego co pisze Marshall, dość spory problem, bo czują się tak bardzo odpowiedzialne za siebie i to jest dla nich tak nienaturalne, że wręcz czują strach przed używaniem tego typu sformułowań. Nie jest to też takie proste, ponieważ w naszym języku przyjęły się słowa, które zrzucają odpowiedzialność na jakieś zewnętrzne sprawy. Szukamy wymówek, jakichś uzasadnień. A czy to zawsze jest potrzebne? No nie. Ostatnim typem komunikatu, który blokuje zrozumienie, jest wyrażanie pragnień w formie żądań. Żądania są często chęcią zmuszenia kogoś do działania. Zawierają jawną lub ukrytą groźbę, na przykład kiedy obarczymy kogoś winą za zrobienie lub niezrobienie czegoś, albo mówimy, że go ukaramy po fakcie zrobienia lub niezrobienia czegoś. Nie jest to zawsze powiedziane wprost. Czasem nawet dopiero sytuacja po fakcie pokazuje, że to pragnienie było tak naprawdę żądaniem, ponieważ pojawiła się jakaś kara albo ktoś się na nas obraził. Jeśli wyrażamy pragnienia w formie żądań, to zdecydowanie maleje szansa, że druga osoba to zrobi. Choć też często robi, jeśli na przykład to żądanie lub kara jest tak bardzo dotkliwa, że osoba ma trudności, żeby się oprzeć temu. I boi się tak bardzo, że jeśli to zrobi, to najczęściej właśnie albo z obawy przed tą karą, z obawy przed poczuciem winy, przed zawiedzeniem kogoś, ale nie jakby z własnej, nieprzymuszonej woli. Punkt drugi metody porozumienia bez przemocy to wyrażanie uczuć. I jeśli chodzi o tę sferę, to świetnie powiedział o tym psychoanalityk Rollo May, który twierdzi, że człowiek dojrzały umie rozróżnić uczucia, dostrzegając w nich tyle niuansów, wzruszeń, już tych silnych i namiętnych, już tych delikatnych i wrażliwych, co w rozmaitych fragmentach symfonii. I jest to idealne przedstawienie tego, o czym będziemy teraz mówić, ponieważ jeśli chodzi o wyrażanie uczuć, to najpierw trzeba je odpowiednio zrozumieć i nazwać. Zacznijmy może od tej łatwiejszej części, czyli jakich słów używać, żeby opisywać swoje uczucia. Wydaje to się nam całkiem oczywiste. Mówimy, że jesteśmy źli, jesteśmy smutni, tylko nie zawsze tak jest. To znaczy, warto skupić się na tym, żeby opisywać konkretny stan emocjonalny przy pomocy tych słów. Na przykład, gdy nasze potrzeby są zaspokojone, możemy czuć się dumni, ożywieni, pobudzeni, ufni czy też zaskoczeni. Natomiast gdy nasze potrzeby nie są zaspokojone, to możemy czuć bezradność, możemy czuć smutek, zniecierpliwienie, poirytowanie albo wściekłość. Co jest w tym jednak najważniejsze, to to, żeby tak samo jak przy spostrzeżeniach i obserwacjach unikać ogólników. Na przykład mówienie, że czujemy się dobrze lub czujemy się źle, nie daje naszemu rozmówcy pełnego obrazu tego, jak się właściwie czujemy. Utrudnia to słuchaczowi utożsamienie się z nami i zrozumienie właściwe naszego stanu. Może mieć problem z odniesieniem się do tego, co się naprawdę wewnątrz nas dzieje. Na przykład, gdy mąż mówi do żony, kochanie, źle się dzisiaj czuję. Ona może odpowiedzieć, biedactwo, co ci się stało? Wiesz, to chyba nie jest mój dzień, ale co się stało? Sam nie wiem, chyba potrzebuję po prostu odpocząć. No i o ile żona jest wyrozumiała w stosunku do męża, to nie będzie z tym żadnych problemów. Gorzej, jeśli na przykład planowali na wieczór jakieś ważne wyjście, a mąż nagle mówi, że coś mu jest nie tak. Wtedy może dojść do naprawdę mocnych, mocnych nieporozumień, jak sami zresztą pewnie wiecie. I przy wyrażaniu uczuć warto też rozróżnić jedną bardzo, ale to bardzo ważną rzecz. Są uczucia prawdziwe i uczucia rzekome. I to wiąże się z tym, że nasz język jest często bardzo dużym źródłem nieporozumień. Bardzo często po słowie czuję następuje jakiś kolejny wyraz, na przykład czuję, że, czuję jak, czuję jakby. Przykładowo, czuję, że powinieneś mieć więcej rozumu, albo czuję, że szef mną manipuluje, albo czuję, że to nic nie da. W tym wypadku wyrażamy jakieś myśli, sugestie, domysły, a nie mówimy w żaden sposób o naszym stanie emocjonalnym. Przyjrzyjmy się podanemu w książce przykładowi gitarzysty. Gitarzysta mówi, czuję, że jestem marnym gitarzystą. I w tym zdaniu nie tyle wyraża to, co czuje, ile ocenia swoje umiejętności. Tak mówi, że jest marnym gitarzystą, czyli nie wiem, może nie umie zagrać dużej ilości piosenek, albo może ciężko mu się łapie chwyty, albo może trafia w złe struny. Jeśli miałby to jakoś inaczej przedstawić, to może użyć takich zdań. Na przykład, jestem rozczarowany sobą jako gitarzystą, albo jestem zniecierpliwiony brakiem osiągnięć w grze na gitarze. Albo, jeśli na przykład bardzo ciężko przychodzi mu nauka kolejnych, albo jeśli bardzo trudno przychodzi mu nauka kolejnych utworów, to może mówić, że zniechęciłem się do dalszej gry na gitarze. W ten sposób, jeśli mówi to jakiejś osobie, to ta jest w stanie rozpoznać o wiele lepiej, w czym jest dokładnie problem. Co dokładnie znaczy, że jest marnym gitarzystą, bo to może oznaczać bardzo, ale to bardzo wiele. Uczucia rzekome to także bardzo często interpretacje. Czasem zamiast mówić, jak się czujemy, opisujemy to, jak inni nas traktują lub oceniamy ich zachowania czy też postawy. Mówimy na przykład, czuję, że jesteś nieodpowiedzialny i w tym zdaniu wyrażana jest niejako ocena postawy drugiej osoby, a nie wyraz uczuć. Pamiętajmy więc, że uczucia prawdziwe odnoszą się do konkretnych emocji. Trzeci element metody porozumienia bez przemocy to potrzeby, wyrażanie naszych potrzeb. Potrzeby to wartości i pragnienia, które leżą u podnóża naszych uczuć. Problem jest w tym, że bardzo, ale to bardzo często boimy się o nich mówić. Przede wszystkim dlatego, że boimy się krytyki, boimy się zburzyć pewne schematy i zasady, które wokół nas krążą i które inni ludzie wyznają, a jeśli ich nie wyrażamy, to inni nie są w stanie ich poznać. Nie będą dla nich ważne, nie będą w stanie ich zrozumieć. Jeśli żyjemy wartościami i potrzebami innych ludzi, to bardzo trudno będzie nam zaspokoić te, które sami posiadamy. Tylko jak te potrzeby rozpoznać? Otóż uczucia są właśnie tych potrzeb ekspresją, zarówno tych zaspokojonych, jak i niezaspokojonych. I pojawiają się najczęściej w odpowiedzi na słowa lub czyny innych, ale także na nasze słowa i czyny. Pamiętajmy jednak, że te słowa i czyny wzbudzają te uczucia, ale one nie są ich przyczyną. Jeśli chodzi o takie właśnie zarządzanie tymi uczuciami, nazwijmy to w ten sposób, to są takie cztery sposoby, w jakie możemy zareagować. Powiedzmy sobie na przykład, że ktoś cię krytykuje. Popełniłeś jakiś błąd i komuś się to nie spodobało i wydziera na ciebie japę. Są takie cztery, powiedzmy, nie wiem, sposoby, metody, na które możemy to odebrać i najczęściej na które to odbieramy. Pierwszy sposób to wzięcie winy na siebie. Jeśli o to chodzi, to po prostu ulegamy innym. To, co oni mówią, odbieramy i powiedzmy, jeśli ktoś rzuca nam jakieś oskarżenia, to mówimy tak, przepraszam, poprawię się, już więcej tak nie zrobię i tak dalej. Może to jednak skutkować tym, że no, robimy coś, powiedzmy, z poczucia winy albo z poczucia wstydu. Nie chcieliśmy go urazić, nie chcieliśmy go zawieść i tak dalej. Czujemy się wtedy dość marnie i sami wiecie, jak mało przyjemny jest to stan. Drugi sposób, z kolei jakby z całkiem drugiej perspektywy, to jest obwinianie innych. To znaczy, kiedy ktoś przychodzi do nas z jakimś negatywnym feedbackiem, to my od razu uderzamy w niego, atakujemy i przyjmujemy postawę obronną, mówimy, że nie, to na pewno nie jest nasza wina, dałeś mi złe informacje i tak dalej. I co się wtedy dzieje, to nie tyle, że jakby sami wzbudzamy w sobie negatywne emocje, ale też odbiorca się przez to może na nas zamknąć, bo on może nam odpowiedzieć właśnie atakiem albo wycofaniem. Jeśli wtedy, powiedzmy, nie wiem, albo odczepi się od nas, no chyba, że rozpocznie się jakaś wymiana bardzo silnych argumentów, ale jeśli powiedzmy odczepi się od nas, dam spokój i tak dalej, to bardzo często, nie wiem, jeśli się wycofa, no to zrobi to z poczucia winy, a nie dlatego, że chce być dla nas uprzejmy czy coś takiego. Trzeci sposób, w jaki możemy odebrać jakąś informację, to wczucie się we własne emocje i potrzeby. Dzięki temu sposobowi o wiele lepiej jesteśmy w stanie poznać i zrozumieć siebie. Szukamy źródła tego bólu, który wywołał u nas reakcja innej osoby, to co do nas mówi, i docieramy w ten sposób do naszych najgłębszych potrzeb, które w tej chwili zostały naruszone. I jest to bardzo skuteczny sposób, jeśli chcemy dokładnie przekazać, jak się w danej chwili czujemy i co się z nami dzieje, żeby dać do zrozumienia rozmówcy, że coś jest nie tak, coś w nas pękło. Czwartym sposobem jest z kolei wczucie się w czyjeś emocje i potrzeby. Czyli jeśli ktoś mówi na przykład, że go zawiedliśmy, to staramy się przede wszystkim nawiązać kontakt z tą drugą osobą. Staramy się znaleźć to źródło jej bólu, poznać jej potrzeby, zrozumieć, co się stało, że poczuła się w taki, a nie inny sposób. I kiedy tego się dowiemy, jesteśmy w stanie odpowiednio dostosować nasz komunikat i tak wyrazić siebie, by nie doprowadzić w ogóle do powstania konfliktu, a jeśli już był, to go złagodzić, ale też żeby dojść do jakiegoś wspólnego rozwiązania, które da korzyści jednej i drugiej stronie. I te sposoby przedstawiają trochę dwie strony medalu, pewnego rodzaju skrajności. Bo z jednej strony możemy wziąć odpowiedzialność za innych, połączoną wręcz z uległością i takim psychicznym zobligowaniem się do tego, że musimy komuś jakby sprawiać przyjemność i zaspokajać czyjeś potrzeby, a możemy podejść z drugiej strony i wziąć tylko odpowiedzialność za siebie, za to, co my robimy, ale bez żadnego szacunku dla innych. A jak w takim przypadku utrzymać zdrową relację pomiędzy nimi? Otóż jeśli chodzi o wyrażanie i rozpoznawanie swoich potrzeb, to są takie trzy etapy, przez które, jak autor mówi, każdy prawdopodobnie musi przejść. Pierwszy etap to jest emocjonalne zniewolenie. Wtedy odpowiadamy za innych, jesteśmy właśnie ulegli. Myślimy ciągle o ich emocjach, uczuciach, potrzebach i wydaje nam się, że musimy wszystkich dookoła uszczęśliwiać. Drugi etap to tupet, kiedy właśnie przejmujemy odpowiedzialność tylko za siebie, bardzo ekspresywnie ujawniamy swoje potrzeby, mówimy, co nam się nie podoba, czasem bardzo agresywnie i niestety bez szacunku dla innych. To jest etap buntu, w którym to wszystko, co się w nas wcześniej gromadziło, ten cały żal i smutek i wstyd, po prostu wyrzucamy na zewnątrz prosto w twarz innych ludzi. To jest ta druga skrajność. Natomiast trzeci etap to emocjonalne wyzwolenie, ponieważ kiedy przeszliśmy pierwszy i drugi, poznaliśmy oba bieguny. Teraz jesteśmy tych skrajności świadomi i wiemy, że odpowiadać możemy tylko za nasze czyny i słowa i nie jesteśmy w stanie zadowolić każdej z napotkanych osób, ale także nie zaspokajamy naszych potrzeb cudzym kosztem. Ważne, żeby właśnie na tym etapie odnosić się do potrzeb innych ze współczuciem. Czasem może nam się to wydawać błahą sprawą, że ktoś siedzi przed telewizorem i apatycznie odpowiada na nasze pytania, ale być może w tej osobie dzieje się coś, co nie do końca jesteśmy w stanie zrozumieć i może ta osoba nie jest w stanie nawet sama tego zrozumieć. Może właśnie potrzebuje pomocy, żeby do tego dotrzeć. Czwarty i ostatni element metody komunikacji według porozumienia bez przemocy to prośba. Skoro wcześniej opisaliśmy sytuację, powiedzieliśmy, jak się czujemy, wyraziliśmy, czego potrzebujemy, to teraz chcemy, żeby dana osoba wykonała jakąś akcję w związku z tym, co jej przekazaliśmy. I może się wydawać, że to jest już taka wisienka na torcie, super, jakby mamy już to wszystko, więc teraz tylko mówię, że daj mi nie mleko i już wszystko będzie super. No, nie do końca. Jeśli chodzi o proszenie o coś, to zwykle popełniamy kilka podstawowych błędów. Po pierwsze, nie mówimy o konkretach, a warto mówić o konkretach. Warto mówić, czego dokładnie potrzebujesz od rozmówcy, to znaczy jaką akcję ma wykonać, co ma zrobić, jaką rzecz ma dostarczyć, jaki gest, jakie słowo powiedzieć. Ważne też, żeby postulować o akcję, które jest w stanie zrealizować. I tutaj oczywiście wyniesienie się na księżyc może być dość trudne, więc polecam uważać na takie sformułowania. I ważne też, jeśli ten komunikat ma być konkretny, to powinien też być jednoznaczny. Na przykład, jeśli chcemy, by dziecko było bardziej odpowiedzialne, to najlepiej, jeśli wskażemy mu konkretne działania, dzięki którym może spełnić nasze życzenie. Samo powiedzenie bądź bardziej odpowiedzialny, może nie wystarczyć, bo to dziecko nie rozumie, co dla nas znaczy odpowiedzialność. I tak, jeśli nasz komunikat jest już konkretny, to warto, żeby mówić o działaniach pozytywnych. I tu nie chodzi o to, że ktoś ma być miły dla nas w jakiś sposób. Chodzi o to, żeby mówić, czego chcesz lub co oczekujesz, a nie czego nie chcesz. Jakie akcje ma ta osoba wykonać, a nie te, jakich ma unikać. Tutaj bardzo fajny przykład podaje Marshall w książce. Zacytuję. Pewna uczestniczka warsztatu, doprowadzona do rozpaczy tym, że jej mąż zbyt wiele czasu poświęcał pracy, opowiedziała o swoim życzeniu, które wywołało zupełnie niezamierzony efekt. Poprosiłam, żeby nie przesiadywał do późna w biurze. Reakcja nastąpiła po 3 tygodniach, kiedy to oznajmił mi, że zapisał się na turniej golfa. Kobieta skutecznie przekazała, czego sobie nie życzy. Nie chciała mianowicie, żeby aż tyle pracował, ale zapomniała poprosić o to, czego rzeczywiście pragnęła. Kiedy ją zachęciłem, żeby przeredagowała swoje życzenie, rzekła po krótkim namyśle. Szkoda, że nie poprosiłam, żeby chociaż jeden wieczór w tygodniu spędzał w domu z dziećmi i ze mną. Jak więc widzicie, mówienie o tym, czego się nie chce, może wcale nie rozwiązać naszego problemu, a czasem wręcz go pogłębić. Kolejnym elementem jest wypowiadanie naszych próśb w pełni świadomie, bo jak już mówiłem, dla słuchacza może nie być jasne, co chcemy przekazać. Mówiłem już o tym w 2 odcinku podcastu, przy okazji książki ABC Psychologii Komunikacji, że to, co mówimy, może być całkiem inne niż to, co słuchacz odbiera. Na przykład, jeśli mówisz do kogoś, chce mi się pić i efekt, jakiego oczekujesz, to, żeby ta osoba podała ci coś do picia, to czy nie lepiej będzie zapytać, czy podasz mi szklankę wody? Przy proszeniu świadomym warto też zaznaczyć, że prośba bez uczuć i potrzeb może zabrzmieć jak żądanie. Na przykład, gdy mówiąc coś, zasugerujemy komuś ukaranie, albo gdy może się z naszej strony spodziewać wyrzutów, to ta osoba może czuć pewnego rodzaju strach związany z wyrażoną przez nas potrzebą. Może się bać, że gdy jej nie wykona, to wiąże się to z jakąś karą. Tak samo osoby, które były karane wcześniej, mimo tego nawet, że przekażemy coś w sposób jak najbardziej poprawny i bez żadnej przemocy w słowach, to odruchowo może przyjąć naszą prośbę jako żądanie. Tak samo też, gdy sami wcześniej stawialiśmy żądania innym i jesteśmy odbierani jako osoba, która właśnie wydaje rozkazy i żąda o coś, to odruchem może być to, że inni będą ciągle te słyszeć żądania od nas, chociaż nie zawsze jako żądania je wypowiadamy. Ważne jest to, żebyś zastanowił się, jaką reakcję mogą spowodować twoje słowa. Bo jeśli jesteś czyimś przełożonym, to on mimo twoich szczerych intencji odbierze twój komunikat jako żądanie lub rozkaz, bo wiesz, że jeśli tego nie wykona, to na przykład nie dasz mu wypłaty. Czyli warto być świadomym nie tylko tego, co mówimy, ale też jak druga osoba odbierze to, co mówimy. I w jakiejkolwiek pozycji jesteś, czy jesteś osobą, czy jesteś podwładnym, jesteś mężem, jesteś rodzicem, jesteś dzieckiem, to niezależnie od tego, z jakiej pozycji podchodzisz do rozmowy, to pamiętaj o tym, żeby szanować rozmówcę. Jeśli nie chcesz krzywdzić innych swoimi słowami i starasz się łagodzić wszelkie konflikty, dążysz do związku opartego na szczerości i empatii. Jeśli wyrażasz prośbę o jakąś zmianę, to chcesz, by zaszła z dobrej woli drugiej osoby, to pamiętaj, że szacunek dla niej jest kwestią podstawową. Bez szacunku nie będzie dobrego porozumienia. I podsumowując, rozmawialiśmy w tym odcinku o książce Porozumienie bez przemocy autorstwa Marshalla Rosenberga. I to, o czym wam mówiłem, to była prosta konstrukcja komunikatu opartego na obserwacji, wyrażaniu uczuć, potrzeb, a także świadomym proszeniu o to, czego oczekujemy. Pamiętaj, że mówiąc o tym, co się stało drugiej osobie, opisując tę sytuację, skupia się przede wszystkim na faktach, a nie na domniemaniach, ocenach i interpretacjach czyjegoś zachowania. Kiedy wyrażasz uczucia, to mów o tym, jak się czujesz i pamiętaj o tym, żeby odróżniać uczucia prawdziwe, czyli na przykład smutek czy radość, od rzekomych, na przykład irytację, atakowanie. Kiedy zaś mówisz o swoich potrzebach, to wypowiadaj je tak, by druga osoba dokładnie wiedziała, skąd one pochodzą. Kiedy mówisz o swoich potrzebach, to pamiętaj, żeby mieć na uwadze dobre samopoczucie drugiej osoby, ale też wiedz, że nie jesteś w stanie zaspokoić wszystkich jej potrzeb, ani też, że ona niekoniecznie musi chcieć zaspokoić twoje. Weź za to odpowiedzialność i pamiętaj, że to od ciebie zależy, jak się czujesz i co się z tobą dzieje. Kiedy na koniec komunikatu wyrażasz swoją prośbę, pamiętaj, żeby była dokładna i konkretna. Żeby skierowana była na pozytywne akcje czy pozytywne słowa, których chcemy od drugiej osoby, zamiast mówienia o tym, czego nie chcemy, bo to może wywołać skutek, którego w ogóle nie planowaliśmy. I na koniec pamiętaj o tym, że porozumienie bez przemocy opiera się na wzajemnym szacunku. Zmuszając kogoś do zrobienia czegoś, nie szanujesz tej osoby i przekraczasz pewne granice, choć ona nie zawsze może ci o tym powiedzieć. Miej to na uwadze. Na koniec chciałbym się jeszcze podzielić taką moją subiektywną opinią co do tej książki. I moim zdaniem jest to przede wszystkim książka dla osób, które chcą rozmawiać z innymi, ale właśnie w taki sposób, by ograniczyć możliwość skrzywdzenia drugiej osoby, które chcą umieć wypowiadać się i mówić o tym, co czują, czego potrzebują, tak by inni byli w stanie to zrozumieć, by nawiązać z innymi dobrą relację. Ale moim zdaniem przyda się ona każdemu, kto po prostu najnormalniej w świecie szanuje drugiego człowieka i stara się być dobrym człowiekiem. Nie jest to natomiast książka dla osób, które nie lubią czytać książek opartych na przykładach i historiach innych osób. Jeśli na przykład wolisz analizy badań naukowych, których tutaj w ogóle nie ma, albo wypowiedzi znanych naukowców, których też tutaj nie ma, to ta książka cię nie przekona. Natomiast osoby, które lubią słuchać o tym, jak inni sobie poradzili z jakimś problemem, bardzo, ale to bardzo na tym skorzystają. I co ja sam w niej uważam za takie najważniejsze, to jest chyba to, w ogóle jak autor przekazuje podejście do komunikacji. Całkowicie tutaj odmienił moje postrzeganie tego, jak się do tej pory zachowywałem w stosunku do innych. I nie powiem, jest to dość trudne w zastosowaniu, ponieważ nie jesteśmy przyzwyczajeni normalnie do takiego typu komunikacji. Rzadko kiedy ktoś uczy nas albo właśnie mówić o naszych uczuciach czy potrzebach, albo z drugiej strony wczuwać się w innych, w ich uczucia i potrzeby. Bo to jest na dobrą sprawę najtrudniejsze w tym wszystkim, żeby czasem, kiedy jakby ogarniają nas emocje i porozumienie wydaje się wręcz niemożliwe, to właśnie żeby w tym momencie zatrzymać się i popatrzeć, co się dzieje z nami i co się dzieje z drugą osobą, jak ona się czuje, jakie potrzeby w tej chwili są w niej niezaspokojone i co ona chce wyrazić. Jeśli zechcemy i spróbujemy się wczuć w jej sytuację, to zdecydowanie lepiej będziemy w stanie nawiązać współpracę, rozmawiać i rozwiązywać problemy, które nadchodzą. Jeśli ta książka was zainteresowała i chcielibyście poczytać więcej, bo to, co tutaj omówiłem, to było tylko na podstawie 4 czy 5 z 13 rozdziałów, które są w niej, to jeśli chcesz wesprzeć w jakiś sposób moją działalność i to, co robię i to, co nagrywam, to na blogu znajdziesz link afiliacyjny do zakupu tej książki. To jest link do Ceneo, gdzie Ceneo jest, dla tych, którzy nie wiedzą, jeśli są takie osoby, jest porównywarką cen i tam będziesz w stanie znaleźć najtańszą możliwą opcję zakupu książki, a przy okazji, przez to, że to jest link afiliacyjny, to też Ceneo da mi jakąś tam skromną marżę właśnie za to, że ktoś przez ten link książkę kupi. I będę bardzo wdzięczny, jeśli zechcesz mnie w ten sposób wesprzeć. Na koniec, jak zwykle, dziękuję ci za wspólnie spędzony czas. Cieszę się, że mogłem powiedzieć ci o tak ciekawej i moim zdaniem bardzo wartościowej pozycji. Mam nadzieję, że przede wszystkim zechcesz spróbować zastosować to w swoim życiu i w komunikacji z innymi. Naprawdę, to z tego, o ile próbowałem, to przenosi w ogóle rozmowę na całkiem, ale to całkiem inny poziom. Więcej informacji, wszystkie linki znajdziesz na blogu na stronie książkikoreuczą.pl/KKU20, jak książki, które uczą, odcinek 20 podcastu, i znajdziesz też tam wersję tekstową tego nagrania. Oczywiście zapraszam też do kontaktu przez Facebooka lub Instagrama, oczywiście profil o nazwie Książki, które uczą, lub przez maila kamil@książkikoreuczą.pl. Dodatkowo na Instagramie bardzo lubię się dzielić wrażeniami z książek, które czytam, a które nie zawsze trafiają do tego podcastu. Także jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, to zapraszam również tam. I to by było na tyle. Dziękuję ci raz jeszcze i do usłyszenia za 2 tygodnie.